Poranny gość Radia Zawód.
Dzień dobry Państwu, Marek Poniedziałek, a moim porannym gościem jest Krzysztof Chmielnik, publicysta portalu Zachod24. Dzień dobry Panie Krzysztofie.
Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa.
Jedna z ostatnich porannych rozmów w tym roku, a zatem będziemy o tym roku z pewnością rozmawiać i próbować go jakoś podsumować. Zacznijmy od bieżących sondaży poparcia politycznego w Polsce. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Zjednoczona Prawica z poparciem na poziomie 33%. Tak wynika z sondażu Social Changes dla portalu W Polityce. Na drugim miejscu, co ciekawe, z 20% poparciem Polska 2050 Szymona Hołowni, a Koalicja Obywatelska z poparciem 19%. I tak to się, Panie Krzysztofie, w tym roku kotłowało w tych sondażach. Ale to, co się przez 365 ostatnich dni nie zmieniło, to pozycja lidera Zjednoczonej Prawicy. Pomimo trudnego pandemicznego roku. O czym to świadczy, Panie Krzysztofie?
No ten dosyć burzliwy rok chyba jest przez większość Polaków traktowany też wyjątkowo, a jednocześnie te sondaże potwierdzają, że generalnie rzecz biorąc Polacy ufają obecnej ekipie i mimo oczywistych trudności, zarówno tych zewnętrznych, obiektywnych, jak i tych wewnętrznych, myślę o opozycji, notowania rządu mają się dosyć dobrze i przyznam się, że mnie to nawet trochę zaskakuje.
Ale czeka nas z pewnością kolejny, wcale niełatwiejszy od tego rok, bowiem no spustoszenie, jakie koronawirus zrobił w gospodarce, z pewnością da o sobie znać wielu Polakom. Jakie teraz jest największe w związku z tym wyzwanie dla rządzących i dla całej klasy politycznej?
Ono się nie zmienia od wiosny tego roku. Ono jest wciąż takie same. Warto jest pamiętać, że ta taktyka działania, współdziałania czy współżycia z pandemią jest wciąż taka sama, czyli to jest taki balans pomiędzy czymś, co w tej literaturze nazywa się pomiędzy młotem a tańcem, czyli z jednej strony są momenty, kiedy rząd musi zadziałać bardzo radykalnie i dosyć ostro i gwałtownie, po to, żeby utrzymać taki balans, który nazywa się tańcem, aby lekarstwo nie było gorsze od choroby, bo tak naprawdę gdzieś w tle tego wszystkiego walki z pandemią i tych problemów medycznych jest nasza gospodarka i chodzi o to, żeby działania chroniące nasze zdrowie i życie nie zabiły gospodarki.
Czy te argumenty, tak z Pana obserwacji, znajdują zrozumienie wśród Polaków, bo mówi Pan o tym, że rząd musi działać ostro, musi działać stanowczo, na jednej szali jest życie ludzkie i gospodarka, a na drugiej szali są obostrzenia, które wielu Polaków jakoś tak w najlepszym razie puszcza mimo uszu. Chociażby dzisiaj zapowiadają się w niektórych miejscach w Polsce zgromadzenia mające świętować nadejście nowego roku. Jak pan to widzi? Czy Polacy rozumieją powagę sytuacji?
Myślę, że to jest pewna tajemnica percepcji, że istnieje tak zwana milcząca większość, na której tle pojawiają się rozmaite artefakty, rozmaite aktywności, rozmaite powiedzmy bunty czy jakieś wykwity niezadowolenia, ale sondaże potwierdzają, że poparcie dla władzy jest stabilne, bo to jest w zależności od tego, na czym my się koncentrujemy, czy koncentrujemy się na infosferze, czyli na portalach społecznościowych, tym czy na tym, czy wśród naszych znajomych są rozmaici, tutaj w cudzysłowie użyję, buntownicy, czy pójdziemy na ulicę, wsiądziemy do autobusu, pójdziemy do sklepu i zobaczymy, jak zachowuje się większość ludzi. Ale mam takie przekonanie, że przynajmniej w Zielonej Górze w autobusach wszyscy mają maski, na spacerach praktycznie rzadko zdarza się kogoś bez maski i myślę, ludzie utyskują, narzekają, ale generalnie rozumieją, że dla ich własnego dobra trzeba się poddać tym zarządzeniom, które, co tu nie ukrywać, jakby nie zawsze chyba są zgodne z konstytucją, z prawem i tak dalej, że te rozporządzenia takie bardziej, jakby to powiedzieć, robione na kserografach, na powielaczach, nie mają umocowania sejmowego, czy mówiąc krótko, ustawowego. Ale godzimy się na to, bo widzimy, że świat się cały zmaga z tym problemem, a nie tylko my. I chyba mam takie przekonanie, że ta działalność informacyjna rządu, pokazywania, że istniejemy w pewnym tle i to na tym tle nie wypadamy tak najgorzej, powoduje, że Polacy jakoś tam cierpliwie to znoszą.
Wspomniał Pan o zmaganiu świata się z tym problemem, no to może tak przenosząc się na grunt europejski, czy już prawie światowy, w ten sposób zapytam, kto bardziej się z kim zmaga w tym momencie? Polska z Unią Europejską, czy też Unia Europejska z Polską jako tym krnąbrnym, nieodrodnym dzieckiem?
A to jest znów bardzo ciekawa kwestia, bo nasza rozmowa, czy ta kwestia zawisła pomiędzy Clausewiczem a Sun Tzu, chińskim strategiem. Według koncepcji Clausewicza bardziej interesujące są rozwiązania siłowe, natomiast według Sun Tzu wojna otwarta jest pewnym strategicznym błędem. Mam takie przekonanie, analizując tą sytuację raczej z punktu widzenia tego mądrzejszego, czyli chińskiego punktu widzenia, to, że Unia Europejska, szczególnie Niemcy, objawiają tak otwarcie niechęć do Polski, niechęć do tego, co się w Polsce dzieje, jest moim zdaniem ze strony Unii, jak i Niemiec, strategicznym błędem, bo trzeba pamiętać, że Polacy należą do narodu przekornego. Jeżeli ktoś im coś zakazuje czy wytyka, to oni właśnie będą robili wręcz przeciwnie. I mam wrażenie, że przynajmniej ja tak uważam, że powinniśmy z optymizmem patrzeć na przyszłość, bo skoro Niemcom nie podoba się to, co się dzieje w Polsce, to znaczy chyba w Polsce idziemy wbrew tej koncepcji, którą Niemcy i Unia próbuje Polsce narzucić i idziemy ku samodzielności. To będzie długi marsz, to nie jest tak, że w przeciągu jednej kadencji rządu, czy dwóch, czy trzech kadencji da się to odwrócić. Te ostatnia informacja, która szaleje wręcz w internecie o wypowiedzi pewnego eksperta niemieckiego.
No właśnie, Reinhard Petzel od 30 lat zajmuje się wprowadzaniem firm niemieckich na polski rynek i w jednej ze swoich wypowiedzi powiedział tak, dla niemieckiego portalu zresztą, Niemcy zbudowały Polskę jako kraj taniej siły roboczej. I to przyznaje człowiek, który no, wiele sukcesów niemieckich firm ma w Polsce na koncie. O czym świadczy ta wypowiedź? Czy wierzy pan w taki przypływ nagle szczerości niemieckiego eksperta, który mówi jak jest i mówi to, o czym wielu polskich polityków mówiło od dawna, niekoniecznie eurosceptycznych polityków, tylko eurorealistycznych? Jaki to jest prognostyk na przyszłość?
Ja mam wrażenie, że Polacy powinni się obudzić wreszcie z takiego snu, że Unia jest złotym gralem dla nas wszystkich, że Unia jest jakimś dobroczyńcą, że coś nam daje z dobrego serca i z litości. I te wypowiedzi tego niemieckiego eksperta uzmysławiają nam to, co mówili niektórzy, że Unia jest układem interesów i te interesy nie zawsze są interesami uczciwymi, nie zawsze czystymi i że my musimy twardo bronić swojego interesu, bo i warto trzymać się tego powiedzenia przypisywanemu Churchillowi, że Anglia nie ma przyjaciół, ma interesy i Polska powinna iść dokładnie tą ścieżką. Niemcy nie są naszymi przyjaciółmi, Francuzi nie są naszymi przyjaciółmi. To są między nami istnieją interesy, a to, że jeśli możemy się lubić, przyjaźnić, to jest wartość dodana. Ale na razie z tego, co wynika, Niemcy realizują swoją politykę bardzo bezwzględnie i myślę, że nie powinniśmy być w ocenie polityki niemieckiej, czy rosyjskiej, czy amerykańskiej, czy francuskiej nadmiernie sentymentalni. To jest twarda gra i my musimy mieć w tej grze argumenty i musimy umieć uderzyć pięścią w stół i musimy również umieć jakieś mieć tajne konszachty i spiski, zawierać tajne porozumienia dla dobra naszego kraju.
Jeszcze na koniec krótko, Sylwester. Jaki to będzie Sylwester, panie Krzysztofie? Sylwester marzeń? Profesor Horban, specjalista, epidemiolog, mówi tak, troszkę żartobliwie. Tańczmy dzisiejszej nocy, ale 2 metry od siebie, a tak naprawdę to rekomenduję, żeby przenieść tego Sylwestra na sierpień. Jak pan zamierza spędzić tę wyjątkową noc?
No nie wiem, w tej chwili jak mi pan mówi o tańcu i o igrzyskach, to gdzieś w głowie mam, mam ten renesansowy, czy późno renesansowy literacki pomysł Boccaccio, gdzie w czasie zarazy się elity zgromadziły i raczą się takimi, że tak powiem, barwnymi opowiastkami z życia pań i panów. I myślę, że my jesteśmy w takiej sytuacji, że powinniśmy zamknąć się w domu i raczyć się jakimś wirtualną rozrywką i nie bardzo garnąć się do kontaktów.
A zatem miłej zabawy wszystkim państwu, wszystkim słuchaczom Polskiego Radia Zachód, byleby w dobrym towarzystwie. Dziękujemy za tę część radiowej rozmowy. Przenosimy się do internetu. Do usłyszenia. Od stycznia Věra Jourová, europejska komisarz, zapowiedziała powrót do procedury praworządności, do prześwietlania Polski. Co więcej, pani Jourová uważa, że ostatnie porozumienie w Brukseli dało Komisji Europejskiej nowe narzędzia do tego, żeby państwa członkowskie dyscyplinować. Czeka nas kolejny rok grillowania Polski?
Tak, tak. To moim zdaniem na to trzeba patrzeć z pewnym optymizmem. Tak jak już mówiłem wcześniej, skoro jesteśmy na celowniku rozmaitych środowisk unijnych, to znaczy, że ten niemiecki plan podporządkowania sobie Polski jako quasi kolonii sypie się, że jesteśmy nadmiernie samodzielni i nas trzeba uderzyć. To jest tak troszeczkę w pewnym wymiarze symbolicznym to, co się stało przy okazji konkursu skoków narciarskich turnieju czterech skoczni, że te gremia europejskie nie cofną się przez żadną niecną zagrywką po to, żeby nam utrudnić życie i przyszły rok będzie Unia będzie zajmowała się realizacją swoich federacyjnych planów. Tutaj nie ma co mieć złudzeń. Warto jest może wyjść z tej unijnej piaskownicy, bo w gruncie rzeczy z punktu widzenia tego, co dzieje się w świecie, to, co się dzieje w Unii, jest rodzajem uklepywania babek z piasku i bawienia się małą łopatką, że w gruncie rzeczy świat czeka konfrontacja. Ona zaczęła się pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Rodzą się jakby nowe relacje, nowe układy.
Czy Unia Europejska w tej rozgrywce ma szansę być jakąś trzecią stroną, czy po prostu będzie musiała się po którejś stronie tych wielkich, albo po stronie Stanów Zjednoczonych, albo po stronie Chin opowiedzieć?
To jest niejako w pewnym sensie nieco sprzeczne z takim widzeniem polityki jako gry pojedynczych aktorów. To jest bardzo skomplikowana sytuacja i mam wrażenie, że to nadal Stany Zjednoczone decydują o tym, co dzieje się w Europie, bardziej lub mniej intensywnie zajmując się Europą. I mam wrażenie, że Stany Zjednoczone przesuwają się w swojej aktywności w Europie bardziej na wschód, czyli z Niemiec ku Polsce. To wyraźnie widać. I być może w tym jest jakiś amerykański zamysł, o czym my nie wiemy, że potrzebne jest przesunięcie pewnej aktywności politycznej, gospodarczej bliżej Rosji po to, żeby zabezpieczyć Ameryce tyły w konfrontacji gospodarczej, politycznej z Chinami, a ponieważ Niemcy nie są dostatecznie chyba wiarygodnym dla Ameryki partnerem, bo oni swoje egoistyczne plany realizują, czy to z Rosją, czy to z Chinami, wbrew Ameryce, więc siłą rzeczy, niezależnie od tego, kto będzie prezydentem amerykańskim, te lobby amerykańskie, które rządzą Ameryką tak naprawdę, być może dokonają lekkiego przesunięcia akcentów i mam wrażenie, że Unia Europejska nie spełniła oczekiwań amerykańskich, bo nie stała się poważnym amerykańskim sojusznikiem. Gra we własną politykę, co Amerykanom nie bardzo się podoba. Warto jest pamiętać, że o tym, kto rządzi światem, decyduje to, kto ma najwięcej lotniskowców.
Panie Krzysztofie, wróćmy jeszcze do relacji Polski z Unią Europejską. No, jest to jakby nie było najbliższy i najczęściej wspominany w Polsce partner, powiedzmy partner międzynarodowy naszego kraju. Nagrilowanie się zanosi. Pytanie, jakie wobec sondaży, od których zaczęliśmy, niezmiennych wciąż dla opozycji, zajmie w tej całej sprawie właśnie polska opozycja? Bo okazuje się, że przez te 5 lat już atakowania Polski na forach europejskich, to żadnych politycznych korzyści opozycji w Polsce nie przyniosło. Chociażby żadnych wygranych wyborów, żadnej dramatycznej zmiany w sondażach. Czy opozycja zmieni w związku z tym strategię? Czy na to się według pana zanosi?
Nie sądzę, żeby opozycja zmieniła strategię. Miała na przemyślenia dostatecznie długo czasu i nie wyciąga wniosków. Alternatywa opozycyjna, jaką jest pan Hołownia, jest czysto wirtualna, ona nie ma szans żadnego powodzenia. Jednocześnie popularność tej koncepcji po stronie opozycyjnej pokazuje, że tam istnieje tęsknota do bardziej wyważonego, mniej antypolskiego, mniej antypolskiej postawy. Mam takie przekonanie, że ta konsekwentna działalność rządu i ta ofensywa patriotyczna, która trwa, zyskuje coraz więcej zwolenników, a pewna nieroztropność unijnych gremiów, taka wyraźna antypolskość zyskuje rządowi sympatyków. Takie mam przekonanie, bo to jest tak, że Polacy, jak jest pokój, to się swarzą, natomiast jak jest zewnętrzne zagrożenie, to się jednoczą. I tutaj mam takie przekonanie, może ono jest niesłuszne, ale opozycja działa po prostu na zlecenie czynników zewnętrznych, czego pewnym symptomem jest taka asymetria w ocenie sytuacji, na przykład medialnej, że rynek medialny staje się polski, ale okazuje się, że ten monopol polski jest znacznie gorszy w opinii opozycji niż monopol niemiecki. To jest coś dosyć moim zdaniem przerażającego, szczególnie w dniach, kiedy obchodzimy kolejną rocznicę powstania wielkopolskiego, wielkiego patriotycznego zrywu.
Panie Krzysztofie, pytanie jeszcze mam takie. Zjednoczona Prawica, bo o tej formacji chciałbym porozmawiać, rządzącej, jeszcze chwilkę. Czy pozycja Zjednoczonej Prawicy, ta silna sondażowa pozycja i jak potwierdzają wybory, także pozycja przy urnach, czy ona wynika ze słabości opozycji, czy wynika z tego, że Zjednoczona Prawica tak błędnie rządzi? W co zresztą trudno jest uwierzyć, bo można odnieść wrażenie, że Zjednoczona Prawica w tym roku zrobiła także sporo, żeby część swojego elektoratu do siebie zrazić. Od chociażby pomysł z tak zwaną ustawą futerkową, która ostatecznie została zarzucona, ale została bardzo źle przyjęta przez środowiska wiejskie. Jaka jest pana ocena tej sprawy?
Prawda leży po środku. Sytuację, jaką mamy z pandemią, z jednej strony te dosyć smutne statystyki związane z koronawirusem, ale z drugiej strony dosyć pozytywne statystyki, jeśli idzie o gospodarkę, pokazują tej racjonalnie myślącej części Polaków, że jakoś sobie rząd z tym wszystkim radzi, chociaż popełnia błędy. Natomiast to, co wyrabia opozycja, szczególnie kiedy jednoczy się z tym takim nurtem bardzo obscenicznym, opozycyjnym, takim wulgarnym, takim nieprzebierającym w środkach, poniżej właśnie wszelkiej kultury, czyli czegoś, co nie godzi się ludziom uważanym, chcącym się uważać za elitę, powoduje, że opozycja po prostu grzęźnie w jakiejś niemożności wygrania kolejnych wyborów i tutaj się nic nie zmienia i mam takie przekonanie, że znikanie opozycji stało się dosyć chyba trwałym trendem, stąd pan Hołownia, no i chyba takie dosyć gorączkowe reakcje w okolicach PSL-u, zerwanie koalicji z Kukizem, takie próby sondowania, czy może się przeorientować i przestać współpracować z opozycją, czy może pójść na współpracę z rządem, która się w PSL-u toczy przecież gdzieś tam pod stołem w zaciszu gabinetów. To pokazuje, że chyba w polityce będziemy kontynuować to, co się w tej wewnętrznej, to, co się dzieje, to, co się działo w roku mijającym.
Zobaczymy, co przyniesie nowy rok. W każdym razie dziś będziemy świętować jego przyjście, dzisiejszej, już najbliższej nocy. Ale jeszcze na koniec przytoczę słowa profesora Horbana. Tak z myślą o tych, którzy mieliby jednak ochotę, żeby gdzieś jakoś wspólnie, tłumnie świętować nadejście nowego roku. Profesor Horban mówi tak. Jeżeli znowu wejdziemy we wzrost poziomu zakażeń, to mamy powtórkę z rozrywki, powtórkę tego, co już niedawno przechodziliśmy w październiku i w listopadzie, czyli 20 tysięcy ludzi znowu w szpitalach. Szanowni Państwo, nie dopuśćmy do tego. Wierzymy, że to nie jest ostatni Sylwester w naszym życiu i że w przyszłym roku sobie nadrobimy to świętowanie z nawiązką. Wszystkiego dobrego, panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również życzę
i wszystkiego
panu
dobrego i w nowym roku.
Wszystkiego dobrego w nowym roku.
Dziękujemy i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.